Czytanie z księgi proroka Ozeasza. To mówi Pan. Chcę przynęcić niewierną oblubienicę, na pustynię ją wyprowadzić i mówić do jej serca. I będzie mi tam uległa, jak za dni swej młodości, gdy wychodziła z egipskiego kraju. I stanie się w owym dniu, że nazwie mnie mąż mój, a już nie powie mój Baal. I poślubię cię sobie znów na wieki. Poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. Poślubię cię sobie przez wierność, a poznasz Pana. Oto Słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki.
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
Każdego dnia będę ciebie błogosławił i na wieki wysławiał twoje imię. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a wielkość Jego niezgłębiona.
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
Pokolenie pokoleniu głosi twoje dzieło, zwiastuje twoje potężne czyny, głoszą wspaniałą chwałę twego majestatu i rozpowiadają twoje cuda. Straszliwych i głoszą twoją wielkość, przekazują pamięć o twej wielkiej dobroci i cieszą się twą sprawiedliwością.
Pan jest łaskawy.
Wszystkim, co stworzył.
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
Alleluja, 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 alleluja. Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię. Alleluja, 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 alleluja.
Pan z wami
i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. zwierzchnik synagogi przyszedł do niego i oddając mu pokłon prosił: Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i włóż na nią rękę, a żyć będzie. Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za nim. Wtem jakaś kobieta, która 12 lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli jego płaszcza, bo mówiła sobie: żebym choć jego płaszcza się dotknęła, a będę zdrowa. Jezus obrócił się i widząc ją rzekł: ufaj, córko, twoja wiara cię ocaliła. I od tej chwili kobieta była zdrowa. Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł: usuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi. A oni wyśmiewali go. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała. Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Na początku dwa wyjaśnienia. Jedno dla wszystkich, którzy są dzisiaj z nami po raz pierwszy. Na tych rekolekcjach zgłębiamy temat modlitwy Ojcze Nasz, zgłębiamy temat ojcostwa Boga względem nas. Stąd właśnie to jest jeden z dni poświęconych temu. Myślę jednak, że wszystko się uda, że zrozumiecie, nie będzie takich jakichś odwołań do tyłu. Drugie ogłoszenie jest dla wszystkich, już tym bardziej, że w Krakowie, kiedy się przygotowywałem, mimo że lubię matematykę, to się pomyliłem w obliczeniu w dniach. I wczoraj, jak przygotowałem homilię na kolejne dni, zobaczyłem, że dzisiaj mi wypada święcie imię Twoje. Ale po konsultacji tutaj z duchownym numer 2 i z Giękiem szefem, stwierdziłem, że będę jednak mówił. Może tak bardzo nam to nie zamiesza. Nadzieja jest taka, że w środę wracamy już na normalny tor. W środę dopiero. Jako chłopak mały, mieszkający w takiej późno-komunistycznej zabudowie, tak zwanej Wielkiej Płyty na osiedlu, byłem kiedyś świadkiem, wiecie, takiej kłótni. Wiele było tych kłótni, ale tą zapamiętałem. Chłopak z chłopakiem, nie wiadomo, nie pamiętam, o co poszło. W każdym razie już atmosfera była coraz bardziej gorąca, już wiadomo było, jak to się skończy zaraz. Że było za blokiem tam koło takich lasku, żeby no wiadomo było, do czego dojdzie. Ale ten jeden chłopak był taki przekonany co do tego, że nie ma ochoty wdawać się w agresję fizyczną. Jego przekonanie zmieniło się w momencie, kiedy ten drugi zaczął używać inwektyw w stosunku do jego rodziny. I nawet próbowałem przypomnieć sobie, co powiedział wtedy, ale nie będę tego cytował. Natomiast rzeczywiście to rozpoczęło bójkę. To rozpoczęło bójkę właśnie. Ja wtedy zakodowałem sobie jako mały chłopak, że no za takie słowa już po prostu należy się łomoc. Nie powiem tyle. I później się zastanawiałem, co takiego jest, że dopiero tego trzeba było. Do tego trzeba było jakoś obrazić rodziców, żeby ten człowiek zadziałał agresją. I później się pytałem mojego kolegi z ławki w szkole. Mówię, co jakby tak tobie tak ktoś powiedział? A to jakby mi tak ktoś powiedział, to też bym prał. No to właśnie, zobaczyłem, że to powszechne prawo. Bo myślę, że jak tak się nad tym zastanawiałem, to myślę, że taka postawa bierze się stąd, że tak jakby zakwestionowanie moich rodziców, zakwestionowanie mojego wychowania poniekąd, to nie tylko to jest zakwestionowanie mnie samego, ale nie tylko jakichś moich wad, umiejętności, jak to często bywało w szkole, bo to na tym się skupiano, czy jakichś defektów, które mam, ale zakwestionowanie czegoś bardziej głębszego. Pewnego obrazu, który mamy w nas, który rodzice nasi nam zostawili. I my czujemy chyba wtedy, czy jako dzieci przynajmniej czuliśmy, bo teraz to nie wiem, czy ktoś dorosły, to jednak ma chyba na tyle dystansu, żeby nie bił od razu, ale Ale myślę, że jako dzieci tego nie czuliśmy tak dotkliwie. Znaczy, właśnie czuliśmy to bardzo dotkliwie, przepraszam. I było to bardzo znamienne, że ten obraz jest. I tak jak na przykład jedną z cech, zasadniczych cech ojcostwa jest dawanie życia, stwarzanie nowego czegoś. Można to porównać, na przykład mówi się tak nieraz, nie? Że na przykład my jak mówimy o tym, że chcemy podkreślić, że naszym założycielem był święty Franciszek z Asyżu, to mówimy święty ojciec Franciszek. A później ci, którzy dobrze znają życiorys, dobrze znają słowa Franciszka, mówią, że Franciszek nie kazał do siebie mówić ojcze. Ale my w ten sposób chcemy podkreślić to, że on coś założył, że dał życie naszemu zakonowi, że zostawił dla nas coś, czym my też dzisiaj żyjemy. I rzeczywiście często nazywa się ojcami tych mężczyzn, którzy założyli jakieś wielkie dzieła. Wiemy jednak już w konferencji z pierwszego dnia brata Krzysztofa, że to przekazywanie życia przez rodziców nie jest absolutne. Że absolutnym panem życia jest Pan Bóg. Rodzice mu w tym pomagają, ale nie jest tak, że oni mają pełną decyzyjność co do życia. Nie mogą dać życia sami z siebie. To właśnie Pan Bóg jest tym dawcą życia. I tak jak właśnie chyba Krzysztof mówił, to jest podstawowy wymiar ojcostwa Pana Boga, że nas stworzył, że stworzył każdego z nas, dlatego jest naszym ojcem. I jak pamiętamy, jak nas stwarzał, to pamiętamy, myślę, to, jak, że zostawił w nas swój obraz i podobieństwo. I to jest, myślę, bardzo ważne, żebyśmy sobie to dzisiaj uświadomili, co to takiego jest. Ja spróbuję do tego podejść, chociaż tak naprawdę to jest też tajemnica. Ale bo bogami się nie staliśmy przez ten obraz i podobieństwo, prawda? Nie staliśmy się bogami. Ale z drugiej strony mamy coś z Boga w sobie. Tak jak mamy z naszego rodzica coś w sobie, tak mamy coś w sobie z Boga. Pan Bóg w akcie stworzenia chciał się z nami podzielić swoim szczęściem. I w to nasze istnienie wpisał swój obraz. Pierwszą konsekwencją tego, że mamy obraz Boży w sobie, jest to, że możemy wchodzić z Nim w relacje. Przykład. Inaczej człowiek wchodzi w relacje z roślinami, z kwiatuszkami na łące. Można do nich mówić, one raczej nie odpowiadają. Ja przynajmniej się nie spotkałem z takim czymś. Inaczej człowiek wchodzi już w relacje ze zwierzęciem. On czasem odpowie albo coś zrobi, prawda? Ugryzie, warknie i tak dalej. A inaczej człowiek wchodzi w relacje z drugim człowiekiem. Ta odpowiedź jest, powiedzmy, jakoś bardziej jeszcze adekwatna, tak? Uderzy, też może uderzyć właśnie. Ale widzimy na tym prostym przykładzie, że wejście z kimś w relację wymaga, żeby mieć pewne cechy wspólne. I tą wspólną cechą w relacji mojej do Pana Boga jest właśnie ten obraz i podobieństwo. Ten obraz i podobieństwo pozwala nam rozmawiać z Panem Bogiem, pozwala nam wchodzić z Nim w bliską relację, w zażyłość. Ale to jeszcze nie wszystko, bo jak na przykład przychodzimy do jakiegoś nowego towarzystwa, przychodzimy na przykład do mojego przyjaciela, przychodzę wieczorem, zapraszam je, no i widzę, zaprosił też innych, ja ich w ogóle nie znam. Co się na początku robi? Wszyscy wiemy. Przedstawiamy się po imieniu, prawda? Tu ja jestem Konrad, tutaj tego. I pierwsze, co wiem o tym drugim człowieku, trzecim, czwartym, piątym, dziesiątym zaproszonym na tą samą imprezę, pierwsze, co wiem, to imię. To jest imię, to jest... No wiem, że to jest na przykład Krzysztof, tak? I wiem na razie tylko tyle. To jest Krzysztof. Ale to już go odróżnia od innego Gienka, od innej Ani. Każdy, to jest jakieś podstawowe odniesienie tej różnicy, tak? Nie wiem, czy to mówię, czy to jest jasne, ale że to imię daje nam pewną treść o tym człowieku. Wiemy o tym, że to jest Krzysztof i to nie jest Gienek. Nie. Zdecydowanie. Podobnie te prawdy rozumieli ludzie Starego Testamentu. O tym była wczoraj mowa, że imię dla ludzi Starego Testamentu znaczyło jakąś taką pojemnik na to, kim ktoś jest dokładnie. To jest bardziej tym jakieś bogactwo ja. My dzisiaj tego tak nie czujemy, no, tak się to u nas nie dzieje, ale jak czytamy Stary Testament, to wiemy doskonale, że imię wyrażało pewne powołanie człowieka, imię wyrażało to, kim on będzie, jak on się będzie zachowywał. I to imię nam zostało dane przez Boga. Również dlatego, żebyśmy mogli z Nim właśnie wchodzić w relacje. Żebyśmy nie wchodzili w relacje z czymś, cokolwiek nieznanym. To wiem, że to imię, które objawił Pan Bóg Mojżeszowi, jest równocześnie jasne i równocześnie bardzo tajemnicze. Myślę, że tak właśnie Pan Bóg z nami chce wchodzić w relacje. Żebyśmy z jednej strony pamiętali o tym, że pochyla się nad nami. Pamiętamy ten drugi opis stworzenia człowieka. Pan Bóg pochyla się, żeby ulepić z winy człowieka. To pochylenie się jest uniżeniem się Pana Boga do nas. Więc objawia nam swoje imię, żebyśmy mogli z nim rozmawiać, ale jednocześnie objawia je w ten sposób, że do dzisiaj żaden filozof jeszcze go nie rozbił z tego imienia. Filozof, teolog, no, jestem, który jestem, prawda? To imię. Żeby zostawić pewną tajemnicę, żebyśmy pamiętali, że Pan Bóg do końca nie będzie dla nas poznany. Jak użyłem tego słowa kiedyś na poniedziałkowym spotkaniu, nie możemy Pana Boga poznać tak, jak poznajemy pierwszą zasadę dynamiki Newtona. Po prostu. Prawda? To święcić imię Twoje w modlitwie Ojcze Nasz, po prostu, to już słyszeliśmy wczoraj, się trochę powtórzę, oznacza uwielbić. Uwielbić to znaczy oddać należną cześć. I teraz pytanie, czy Pan Bóg potrzebuje czci naszej? Bo jest taki tekst w liturgii, w jednej z prefacji. Nasze hymny pochwalne niczego Ci nie dodają. No wydaje mi się, że nie jesteśmy w stanie niczego dodać Panu Bogu przez... O, przepraszam, wyłączyłem sobie mikrofon. Niczego nie jestem w stanie dodać Panu Bogu z mojej chwały, tak? Niczego moje wychwalanie Pana Boga Jemu nie dodaje. I tak rzeczywiście jest. No więc komu to wychwalanie Pana Boga jest potrzebne? Myślę, że ważne, żebyśmy jeszcze wrócili się do tej właśnie kwestii uwielbiania, oddawania należnej czci Bogu, bo należna cześć to nie tylko traktowanie imienia Bożego, to jest też oczywiście bardzo ważne, traktowanie imienia Bożego jako takiego, do którego my nawet nie mamy do końca dostępu, które właśnie jest tajemnicze dla nas, ale to troska o to, byśmy zachowywali pełną prawdę o Bogu w nas. Żeby to imię, które nam zostało objawione, to imię, które zawiera Pana Boga, tak, opisuje Go w jakiś sposób, żebyśmy mieli tą troskę, żeby ono było prawdziwe w nas. Żebyśmy niczym, naszymi wytworami umysłu, naszymi różnymi nawet koncepcjami teologicznymi, nie zakłócili tego imienia Bożego. Żebyśmy zachowywali właśnie z wielkim szacunkiem to imię Boże. Abyśmy właśnie mieli tyle odwagi i gorliwości w naszym życiu, jak ten chłopak z osiedla. Kiedy usłyszał, że już inwektywy sięgają dalej niż jego samego, sięgają jego ojca, jego matki, pojawiła się w nim odwaga, żeby o to walczyć. Nie mówię o tym, że mamy kogoś bić z tego powodu, że obraża Pana Boga. Myślę, nie wiem, czy to najlepszy sposób, ale ważne, żebyśmy mieli tą odwagę walczenia o prawdę o Bogu w świecie, kiedy ona jest wykrzywiana. I wiecie, ta odwaga nie będzie płynąć wcale z naszego dzieła ewangelizacji, jak będziemy organizować spotkania modlitewne, przekonywać naszych kolegów z pracy, że Bóg istnieje i mamy na to 10 argumentów, czy wymieniać swoje właśnie argumenty na korzyść Boga na forach internetowych, nie wiem, na YouTubie, gdziekolwiek. To wszystko nie jest złe, ale musi wypływać najpierw z serca, bo to wszystko robimy na zewnątrz. A kiedy będzie wypływać z serca? Myślę, że kiedy powrócimy do tego, co mamy już w sobie, co mamy już w sercu, czyli właśnie tego, co mówiłem na początku, do tego obrazu i podobieństwa Bożego, które mamy w sobie. Bo to jest też prawda o Bogu w nas samych. Ta prawda, którą właśnie powinniśmy czcić, której powinniśmy oddawać należną cześć. Ojcowie Kościoła podkreślali takie rozumienie tego: święcie imię Twoje. To jest przede wszystkim oddawanie czci Bogu w nas samych. Podobnie patrzy na to nasz patron, święty Franciszek, mówiąc o tej prośbie: niech zajaśnieje w nas poznanie Ciebie, abyśmy poznali, jaka jest szerokość Twoich dobrodziejstw, długość Twoich obietnic, wysokość majestatu i głębokość sądów.
Powtórzę, tylko trochę zmienię kolejność. Pierwszego wersu. Niech w nas zajaśnieje poznanie Ciebie. Zobaczcie, kochani. Ta idea jest też bardzo bliska Franciszkowi. Poznanie Boga w nas samych. Poznanie tego imienia w nas samych. Poznanie tej Jego świętości w nas samych. Dlaczego? Dlatego, że mamy to podobieństwo, o którym mówię. To jest prośba też o objawienie dobrodziejstw, obietnic, majestatu i sądu w nas samych. Czyli tej całej obecności Boga w tym obrazie i podobieństwie. Więc ta prośba, święcie imię Twoje, ma właśnie wyrażać w pierwszym rzędzie to, w pierwszym rzędzie. Oczywiście nie w drugim i nie w trzecim. Ale w pierwszym rzędzie byśmy odkrywali w nas, że bardzo blisko jest nasz Bóg nam. Że On jest w nas. My czasem sobie nie zdajemy do końca z tego sprawy. A On jest, On zapisał swoje imię w nas, w naszych sercach. Wspominałem wczoraj o tych różnych przekonaniach, które wynieśliśmy z dzieciństwa, których nauczyło nas nasze ojcostwo, nie zawsze idealne, nasi ojcowie ziemscy. I to odkrywanie na tego podobieństwa niestety też może zostać utrudnione przez różne doświadczenia na tym polu. Na przykład, kiedy nasz tata, jeszcze raz podkreślę, nie zawsze i najczęściej nie z jego własnej woli, obdarzył nas jakąś dużą krytyką, nasze jakieś zachowania, nie mieliśmy od niego wsparcia, to nauczyliśmy się często, że nasze słabe strony nie są dla świata. One są nieakceptowalne. Nie bardzo nam się wolno mylić, nie bardzo nam wolno jakoś doświadczać braku. Powinniśmy być bardziej idealni niż nieidealni. I dzieje się coś takiego w nas wtedy, co często widać, że zaczynamy jakąś część swojego serca, która jest właśnie taka, a nie inna, zaczynamy ją troszeczkę oddzielać od reszty. Bo ktoś jej nie zaakceptował kiedyś w naszym życiu, my jej też już nie akceptujemy i oddzielamy. I przez to, kochani, odrywamy tę część tego obrazu i podobieństwa, bo przecież Pan Bóg nie stworzył w nas bubla. Nie stworzył w nas jakichś niedoskonałości, które ostatecznie nie mogą być ku jego chwale. Jednak my tak robimy. Tak się nauczyliśmy trochę. Oddalić się trochę od tego, bo to nam przynosi jakieś rany, tak, w naszych relacjach. Zabijamy w sobie jakąś słabość, coś czasem w sobie nienawidzimy nawet do tego stopnia. I co się dzieje w nas? We wnętrzu zaczyna się budzić taka agresja, takie trochę takie napięcie, tak? Myślę, że właśnie nie zdajemy sobie czasem sprawy z tego, że oddzielamy też część tego obrazu Bożego, który jest w nas. I ta część nie będzie mogła już oddawać chwały Bogu. Ta część nie będzie przypominać o tym, że Pan Bóg nas stworzył, że jesteśmy piękni w oczach Pana Boga. Że to jest nam potrzebne. Nasza słabość też jest nam potrzebna. Jest składnikiem całości. I nasze praktyki ascetyczne, jak tak sobie myślałem, czasem mają też taki wymiar wspierania tego nieszczęsnego układu. Że próbujemy walczyć na przykład z naszym ciałem, z naszymi potrzebami, kiedy to nie jest, kiedy to w ogóle nie jest potrzebne w naszej ascezie. Potrzebne jest, byśmy doskonale wiedzieli, co przeszkadza mi w relacji z Panem Bogiem i z miłości to usuwali. Ale nie usuwali tego, co jest dla nas jakieś trudne, bo wskazuje nas na krytykę, czy wskazuje nas na ocenę. Bo to bardziej taka droga rozwoju osobistego, jakiejś kariery zawodowej, tak? A nie droga przybliżania się do Pana Boga, odkrywania tego obrazu, który mamy w sercu. No takie praktyki ascetyczne też mogą czasem nam podsuwać właśnie taką myśl, że no wcale tak jak umie się spiąć, tak, zacisnąć, coś zrobić, to okazuje się, że wcale nie jestem taki zły, że mogę się czymś przed Panem Bogiem pochwalić. A to już w ogóle jest słaba droga i słaby kierunek. Dzisiejsza Ewangelia, myślę, daje nam w tym wszystkim bardzo dużo nadziei, bo Jezus przychodzi uzdrowić to, co umarło. Jezus przychodzi uzdrowić to, co niedomaga w nas. I przekładając to na to dzisiejsze rozważanie, myślę, że czy umarła w nas całkowicie ta świadomość podobieństwa, czy coś
z tego podobieństwa, które mamy, tego, co mamy w sercu, coś nas nie domaga. Jezus chce uzdrawiać. Jezus chce przychodzić do nas i uzdrawiać, tak jak tą dziewczynkę, tak jak tą kobietę, bo tak jak mówię, to jakby jest jakby takie potwierdzenie tego, że stworzył nas w całości, stworzył wszystko, co mamy, jest dobre w nas. Chociaż może inni to inaczej oceniają, czy my. I to spotkanie z Jezusem, to podejście do Jezusa, popatrzcie, że dziewczynka nie przychodzi do Niego, bo przychodzi do niej ktoś inny, przyprowadza ją ktoś inny, ona jest trochę w innym stanie oczywiście, ona nie żyje. Natomiast kobieta sama wychodzi do Jezusa. Czy tak, czy siak, to nam pokazuje ta Ewangelia. Czy ktoś nas przyprowadzi do Jezusa? Czy ktoś nam kiedyś powiedział o Jezusie? Czy usłyszeliśmy o Nim coś i przyszliśmy do Niego? Czy przyszliśmy do Niego samowolnie, tak? Bo chcieliśmy do Niego przyjść? Jezus te obie drogi akceptuje i wychodzi nam naprzeciw. I chce uzdrawiać, że chce, abyśmy wiedzieli, że to podobieństwo w nas jest, że możemy z naszym Bogiem rozmawiać, możemy mówić o naszych słabościach, że On się nimi nie gorszy, że On bierze je razem ze sobą, więcej, wlicza je w koszty naszego życia, mówiąc tak po księgowemu. Nie? Dzięki temu, że będziemy odkrywać sobie to podobieństwo Boże, przywracać je, ten gest pochylenia się nad nami, będziemy odkrywać tą bliskość Boga, że On naprawdę jest bliżej niż nam się wydaje nas. I tak odpowiadając na to pytanie, które zadałem, zostawiłem bez odpowiedzi. Czy komu jest potrzebna ta cześć oddawana Bogu? Nam jest potrzebna. Potrzebna jest nam właśnie dlatego, żebyśmy przypominali sobie o tym, że w nas jest ten Pan Bóg, że jest bardzo blisko. Nie jest ona potrzebna Bogu, tak jak mówię, ale jest bardzo potrzebna nam, którzy chcemy do tego Boga się zbliżać i chcemy coraz bardziej w prawdzie Go uwielbiać, w prawdzie na Niego patrzeć, w prawdzie z Nim rozmawiać.
A teraz, wierząc w tę ogromną miłość Pana Boga do nas, przedstawmy Mu z ufnością nasze potrzeby. Módlmy się za cały Kościół, aby zawsze przedstawiał to oblicze Ojca pełnego miłosierdzia, aby do Niego prowadził każdego człowieka. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.
Módlmy się też za prześladowców kościołowych. Módlmy się na Ciebie
prosimy. Wysłuchaj nas, Panie.
Daj nam, Panie, odkrywać nasze podobieństwo do Ciebie i cieszyć się. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.
Módlmy się za dzieci i młodzież, która jest na obozach, koloniach, która jest i która będzie. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię na życzenie dla naszych przyjaciół. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.
Proszę Cię, Panie, o uzdrowienie serca moich dzieci, Ewy i Tomasza. Szczególnie Tomasza dziś, w dniu jego 24 urodzin. Prosimy Cię, Panie.
Prosimy Cię, Panie.
Prosimy Cię, Panie, za wszystkich konających dzisiaj o dobry żal za grzechy i ufność w Boże miłosierdzie. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas,
Panie. Proszę Cię, Panie, o dobra obecnego Mateusza i o błogosławieństwo dla jego i rodziny.
Prosimy Cię, Panie.
Proszę Cię, Panie, naucz nas kochać i patrzeć na innych ludzi Twoją miłością. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, Panie, za tymi, którzy Ciebie jeszcze nie znają i nie kochają, aby inni przybliżyli Ciebie im. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas,
Panie. Proszę Cię o światłość wieczną dla Karola, dniu jego pogrzebu i błogosławieństwo dla rodziny w żałobie. Prosimy Cię.
Prosimy Cię, Panie.
Proszę Cię, Panie, o radość, miłość i pokój w naszych rodzinach. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas.
I Marcina, którzy biorą przyjęcie ślub, aby ich związek małżeński trwał, żeby nigdy się nie rozleciał, aby ten związek małżeński był w Tobie zanurzony, był na głęboką relację. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas.
Dla wszystkich kapłanów, których spotykamy na drogach naszego życia.
Ciebie prosimy.
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Dobry Boże, Ty znasz wszystkie prośby, także te, których nie zdążyliśmy wypowiedzieć. Przyjmij je wszystkie i wysłuchaj, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Jeszcze kilka ogłoszeń. Pierwsze ogłoszenie. Bezpośrednio po Eucharystii, tutaj Pan Przewodnik po błogosławieństwie i po pieśni jeszcze chce wyrecytować wiersz właśnie o tej górze, na którą zarówno grupa Oasis, jak i grupa Krzew Winny idą dzisiaj, a więc wszyscy zostańmy, wysłuchajmy, bo to jest jakieś wprowadzenie też do dzisiejszego dnia.
Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Pokój i dobro.
Pokój i dobro.
Witam Oazę Młodzieży Pięknej, z którą będę miał zaszczyt poprowadzić na szczyt. Prowadzi na szczyt, tak jak obiecałem, to pani kierowniczka zadecydowała, żeby mnie powołać. Każdy jest powołany do czegoś, więc ja też zostałem dzisiaj powołany i właśnie będę was tam towarzyszył i pokazywał piękno Boga. Piękno Boga, bo Bóg jest wszędzie, gdy was chciał jakoś dać świadectwo, jak piękny, jak dobry jest Bóg. Tak jak tu śpiewaliście, wszyscy piękni. Witam także trzeci zakon. Nie trzeci zakon, nie.
Odnowa
w duchu świętym. Tak, no to w takim razie się podzielę, że przeżyłem też już formację odnowy w duchu świętym, po prostu w Krakowie. Dominikanów. A oprócz tego, wiecie, należy też do trzeciego zakonu, franciszkańskiego. Dziękuję za ten entuzjazm, oklaski. A wiecie co, tak właśnie dzisiaj wstałem rano i tak sobie myślę, zawsze tak myślę, ale dzisiaj szczególnie, Panie Boże, nie wiem jak to będzie, ale daj mi takich ludzi, których mi chcesz dać, daj mi takie okoliczności, taki ten dzień, taki daj, jaki ty sam chcesz dać. I jak się to pięknie wypełniło dzisiaj, na pewno. No, kto przypuszczał, że spotkam odnowę w Duchu Świętym.
Moi braci.
No, co nie działa, że takie piękne kwiatuszki będę prowadził na szczyt. To jest zaskoczenie, to jest taka łaska Boża, ale to jest takie zaskoczenie miłe, że naprawdę tylko chwalić Boga. To jest takie moje przekonanie. No, żyć w radości Bożej. To jest, no, nie ma nic pięknego na świecie i tak bym chciał tego przywitać was wszystkich. A powiem wam wiersz, ale nie swój wiersz. Też piszę wiersze, też dużo wierszy piszę i opowiadania biblijne, nawet takie dość grube, ale to ksiądz Jan może tam ma jeszcze przy sobie, bo rok temu dałem mu tam kilka tych egzemplarzy, a po jednym egzemplarzu mam w plecaku, więc jakbyś tego. Ale myślę, że się spotkamy jeszcze gdzieś tam na szczycie, nie? Ja bym to chciał, no to wtedy może tam po prostu użyć. A w Krakowie, w Krakowie, jeżeli jesteście w Krakowie? Z Krakowa?
Tak.
Czekarni akademickiej na Anny 6, tam wydają moje to książki. Można się zapytać.
Jak się pan nazywa? Proszę.
Julian Staniewski. Julian Staniewski, przewodnik Beskidzki.
No bez... Pan w dzienniku zapraszał
tak, nas po skarbie. A jak nie to napisać do mnie, ja przesyłam pocztę bezprawnie. A to tak. I co jeszcze ważne chciałem powiedzieć wam wiersz. Nie swój wiersz, bo taki wiersz Marii Rodziewiczówny. No taki... zgrywa z tym, co będziemy przeżywać. Dlatego zawsze stosuję tą zasadę. Niech księdza Romana Rogowskiego tak on tam zawsze mówi, on jak idzie w góry, to każdym krokiem się modli. Każdy krok uważa za modlitwę. Także módlmy się każdym krokiem, który idzie do góry i z góry, bo z góry też jest ciężko schodzić. I także, no, cóż wam życzę tego właśnie, tego łączności z Bogiem w czasie chodzenia, każdym krokiem, każdy krok może być, każde słowo może być jakąś łącznością z Bogiem. Panie Boże, jesteś przy mnie, jesteś bliziutko, ja Ciebie kocham. I to jest właśnie piękne. A wiesz, Marii Rodziewiczulnej, dzięki Ci Boże, jest za co dziękować, za to, że żyjemy. Ja dziękuję, że jeszcze żyję. No, chociaż już lata przeleciały, ale jeszcze żyję, nie wiem dlaczego. Dzięki Ci Boże za ten wszechświat cały, za prawdy Twojej niezgłębione łaski, za hejnał życia, pełen Twojej chwały, za świty, noce, za mroki i brzaski. Że człowiek wszystko to podziwiać może, dzięki Ci Boże. Dzięki Ci Boże za oddanie siebie w hostii Najświętszej dla ludzi zbawienia, byśmy Cię kiedyś chwalić mogli w niebie według Twojego, o Jezu, pragnienia. Że człowiek szczęście to każdy posiąść może, dzięki Ci Boże. Dzięki Ci Boże za drogi cierniste, za znój, za pracę spędzoną w mozole, za te dni życia pochmurne i mgliste, za myśl głęboką wyrytą na czole i za ten krzyż ciężki niesiony w pokorze. Dzięki Ci Boże. Dzięki Ci Boże za radość, wesele, za chwile życia beztroskie i jasne, za tych dobrodziejstw i łask Twoich wiele i za te chwile szczęścia własne. Za smutek serca, głęboki jak morze, dzięki Ci Boże. Dzięki za wszystko Ci Wszechmocny Boże, pierś się podnosi miłością bezbrana, by za to wszystko wielbić Cię w pokorze i przed wielkością Twą ugiąć kolana. I głosić hymnem gorącym przestworze, dzięki Ci Boże.